tylko dobra wola kierownictwa. A na koniec, co sprawia, że Polacy nie chcą wynajmować mieszkań cudzoziemcom?
Czasami przy indywidualnym najmie właściciele mieszkań odrzucają oferty najmu najemców zagranicznych z racji problemów w komunikacji, problemów językowych. Często trzeba porozumiewać się w języku angielskim, czy rosyjskim, ukraińskim.
Przede wszystkim status materialny, to czy to jest rodzina z dziećmi, czy nie, czy rodzina ze zwierzętami, czy nie, czy palący, czy nie.
Często te osoby nie mają świadomości prawnej, jakie prawa im przysługują, jakie nie przysługują.
Bariera językowa, kulturowa, a czasem po prostu niechęć właścicieli sprawiają, że znalezienie dachu nad głową staje się dla obywateli innych krajów nie lada wyzwaniem. I o tym opowie Kacper Badura, a po 18.30 porozmawiamy o tym, czy polski rynek mieszkaniowy jest gotów na przyjęcie większej liczby uchodźców czy migrantów oraz o tym, kto zdaniem wynajmujących jest lokatorem idealnym. Gdyby mieli odpowiedzieć Państwo na tak zadane pytanie, to jak brzmiałaby odpowiedź? Proszę pisać, proszę telefonować. 224 280 280. Naszym gościem po 18.30 będzie Filip Dykas, współzałożyciel platformy Simple Rent. Widzę już, że dołączają Państwo do tych, którzy słuchają, albo przynajmniej słuchanie deklarują. My rozkręcamy popołudniowy program, a Państwo kręcą się wokół tych dźwięków, gdzieś między jednym a drugim głośnikiem, być może słuchawkowo także. I jak zawsze do godziny 19 popołudniowo. To od czego dziś zaczynamy? Od pieniędzy, dużych pieniędzy zainwestowanych w kryptowaluty. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Rada Ministrów ponownie przyjmie projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To kluczowy akt prawny, tożsamy z tym, który wcześniej zawetował prezydent. Szef rządu podkreśla, że celem jest przede wszystkim bezpieczeństwo, ale nie tylko inwestorów. wyborów, bo także państwa jednocześnie zaapelował do Karola Nawrockiego o nieprzeszkadzanie i podpisanie ustawy, która ma uczynić polski rynek krypto bezpieczniejszym. Więcej o tym opowie państwu Klaudiusz Slezak. Dzień dobry, Klaudiuszu.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. Ci, którzy wczoraj słuchali mojej relacji, wiedzą już, że no to, co się miało stać, to się stało. Czyli rząd ponownie wykonuje tę samą pracę, którą już wykonał, czyli przyjmuje ustawę o rynku kryptowalut. Dodajmy, to jest ustawa, która ma uregulować ten rynek. Do tej pory ten rynek jest częściowo uregulowany, bo na mocy różnych innych przepisów, także europejskich, ale takiej kompleksowej ustawy, która by dawała regulacje. Nie ma. No więc była próba uregulowania tego. Skończyła się ogromną awanturą ta próba. Też to, Michale, przypomnijmy. Mm-hmm. Bo po wecie pana prezydenta ustawa wróciła do Sejmu. Tam była próba odrzucenia tego weta. Jest taka możliwość, oczywiście ona się wyjątkowo rzadko zdarza, żeby to się udało, bo rzadko która koalicja rządząca ma 267 głosów potrzebne do odrzucenia weta prezydenta. 276. I tym razem też się to nie udało, ale wcześniej było utajnione posiedzenie Sejmu, na którym pan premier miał przedstawić informacje, które to informacje miały sprawić, że posłowie PiS-u zagłosują razem z koalicją rządzącą właśnie za odrzuceniem tego weta. Te informacje nie przekonały posłów Prawa i Sprawiedliwości, no więc premier zapowiedział, że spróbuje jeszcze raz. Spróbuje jeszcze raz, żeby dać prezydentowi szansę. Szansę wyjścia z twarzą z tej całej sytuacji. No więc przyjmują dzisiaj ustawę, wysyłają do Sejmu. Oczywiście Sejm i posłowie muszą ją przyjąć. Procedura jest dokładnie taka sama. To nie jest tak, że tutaj coś się dzieje z automatu. Ponieważ ustawa jest posłom już znana, no to prace w komisjach mogą pójść szybciej. No bo już, mówiąc brzydko, tę ustawę przerobili. Ale na pewno też, w związku z tym, że sprawa stała się głośna, medialna, to posiedzenia komisji będą ciekawe, no bo Prawo i Sprawiedliwość znowu będzie próbowało swoje poprawki złożyć. Oni zresztą już przy tej pierwszej, pierwotnej ustawie też składali, więc teraz też będą próbowali złożyć. One dotyczą czasem technicznych rozwiązań, typu wysokość opłat, które w giełdy kryptowalut ponoszą, czy firmy działające na tym rynku i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie poprawki tam się pojawią. Potem komisja, potem znowu w tak zwane trzecie czytanie, czyli głosowanie. Senat, jeżeli wprowadzi poprawki, to znowu Sejm i decyzja pana prezydenta, jak mówi Donald Tusk. Tym razem ma nadzieję, że będzie inna.
Chcę, żeby to było bardzo jasne i jeszcze raz tu zwracam się do wszystkich zainteresowanych, w tym do prezydenta Nawrockiego. Dowiedzieliśmy się w czasie tych burzliwych debat, spotkań w ostatnich dniach i godzinach. Między innymi pan minister Bogucki to powiedział wprost, że pan prezydent nie wiedział wcześniej. Szkoda, że nie wiedział, bo gdyby wiedział to. No to teraz mówimy to, dwukropek, proszę już nie przeszkadzać i proszę umożliwić przyjęcie tej ustawy, dzięki której uczestnicy rynku kryptowalut w Polsce będą bezpieczni, a przynajmniej bezpieczniejsi, bo generalnie kryptowaluty to nie jest głównym walorem tego fenomenu, nie jest jakieś stuprocentowe bezpieczeństwo, to wiemy wszyscy. Wszyscy o tym głośno mówili, także ci, którzy są entuzjastami kryptowalut. Natomiast to, co jest zadaniem, które wykonaliśmy i powtarzamy ten sam wysiłek. To jest uczynienie rynku kryptowalut w Polsce bezpiecznym z punktu widzenia inwestorów, szczególnie tych drobnych inwestorów i z punktu widzenia interesów państwa.
No więc ustawa trafi do Sejmu. Tu już od pewnego czasu rządzi Włodzimierz Czarzasty jako marszałek i ten oczywiście nie ma wątpliwości, że ustawę jak najszybciej trzeba poddać pod głosowanie. Wcześniej te prace, o których wspominałem, czyli ten cały proces legislacyjny, procedowanie, wiem, brzydkie słowo, no ale tak w tym żargonie sejmowym to się nazywa.
Poddawanie
no
i pod głosowanie to też takie dosyć wątpliwe, prawda? Bo to no się kojarzy z poddawaniem się. A tu przecież chodzi o to, żeby się nie poddawać.
Nawet w rozmowie dzisiaj z marszałkiem Czarzastym pojawiło się nowe słowo, które usłyszeć w rozmowie z dziennikarzami. I ja go, szczerze mówiąc, nie znałem, chociaż marszałek twierdzi,
że jest młodzieżowe?
Być może młodzież go używa, ale nie sądzę, że to jest młodzieżowe. Dobra. Co więcej, nie wiedziałem, że tak się go używa. Znałem to słowo z przedrostkiem prze, a tu mamy wy.
Dawaj ale zresztą, słowo. Dawaj
no,
słowo.
Sam posłuchaj.
Nierozsądne podejście jest takie, że ta ustawa została zawetowana. Bo tak naprawdę rozmawiamy w tej chwili o setkach tysięcy, wiem co mówię, o setkach tysięcy ludzi, których majątek potencjalnie, część tego majątku jest zagrożona. Niewprowadzanie regulacji w tę sferę doprowadzi do tego, że mogą ludzie stracić. Sejm jest po to i rząd jest po to i wszyscy rządzący są po to, żeby ludzie zyskiwali, a nie tracili. Tak po prostu powinno być, tak?
To, żeby wprowadzić jakiekolwiek regulacje, będzie potrzebna jakaś zgoda z prezydentem.
No nie, może po prostu będzie potrzebna ręka boska w związku z tym, że idą święta, Wigilia i refleksja u pana prezydenta, który może po prostu się spotka z doradcą, który powie, że na rynku, na którym ludzie mogą stracić swoje majątki, dobrze by było wprowadzić regulacje. To jest taki upór, którego my nie rozumiemy. To znaczy jest w postępowaniu pana prezydenta coś tak czasami irracjonalnego, że nie można tego zrozumieć.
Od razu się przyznaję do błędu. Oczywiście u marszałka Czarzastego to słowo padnie, ale w kolejnym dźwięku.
A bo właśnie się słucham,
tak się nasłuchiwałeś, wiem, dobra, ja też cała zacząłem Polska słuchać się razem z tobą. Razem z tobą zacząłem słuchać i mówię, o nie, to nie w tym dźwięku przecież to słowo pada.
Rozumiem.
Ale merytorycznie marszałek Czarzasty pasował w tym miejscu jak ulał, żeby
pasował,
nie było.
Tam.
O kryptowalutach, tak, tylko to inne słowo. W każdym razie poddane to będzie pod głosowanie. Mhm. Jak tylko ustawa zaraz trafia do Sejmu, czyli to są oczywiście godziny, sprawy techniczne. Pieczątka marszałka tu musi być, też mówię w pewnym uproszczeniu, żeby nie było, że przyjęte, wpłynęło i wszystko poddane pod głosowanie, tak żeby jak najszybciej ta ustawa, czy w niezmienionej, czy w lekko zmienionej formie trafiła na biurko pana prezydenta. Nie ma czasu. Oczywiście, żeby tutaj też oddać pełen kontekst, Kancelaria Prezydenta ustami swojego szefa, czyli ministra Boguckiego, mówi, to skoro sprawa jest tak pilna, to gdzie byliście przez ostatni rok, skoro pan premier wiedział, że tymi kryptowalutami opłacani są sabotażyści czy inne osoby ze służb zza naszej wschodniej granicy. Dlaczego służby nic nie zrobiły? Dlaczego ta ustawa dopiero teraz? I to są wszystko argumenty, które podają z tej drugiej strony, odpowiadając na to, że chyba sprawa nie była tak pilna przez ostatni rok, skoro rząd z tym nic nie zrobił. A propos słów, których nie znałem, to teraz przejdę do drugiego tematu. To już to słowo paść tutaj musi. Ten drugi temat to co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym. Bo pewnie państwo też gdzieś zarejestrowali, że jego chyba najbardziej znana przedstawicielka, czyli Krystyna Pawłowicz, przeszła na, nie wiem, czy upragnioną, w każdym razie na stan spoczynku, na emeryturę, trochę szybciej niż to wynikało z jej w kadencji. Natomiast ona sama tutaj powołała się na swój stan zdrowia. No i także w związku z tym, ale też z innymi oczywiście wydarzeniami, o których za chwilę opowiem, otwiera się pewna przestrzeń do tego, żeby zacząć ten Trybunał Konstytucyjny obsadzać. Pytanie, jak to zrobić w ogóle, w jakim tempie? No, pytań jest mnóstwo. Tu trzeba by przypomnieć całą historię, obiecuję za chwilę przypomnieć pokrótce, jak to się stało z tym Trybunałem, że jest w miejscu, w którym jest i chyba tam się całkiem nieźle urządził. No ale dobrze, to najpierw trzeba dokończyć sprawy, które w Sejmie się dzieją, bo przypomnijmy, że już od roku mniej więcej trwa próba wybrania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy marszałek Hołownia jeszcze tę furtkę otworzył. Zgłaszani są kandydaci, zgłasza je prawa strona sceny politycznej, na przykład Marka Asta. Za każdym razem, przy każdym okrążeniu, przy każdej próbie wyboru, tenże polityk Prawa i Sprawiedliwości jest zgłaszany jako ten, który ma wszystkie przymioty, żeby stać się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tak oczywiście uważa Prawo i Sprawiedliwość. Ta kandydatura jest odrzucana, potem jest znowu procedura, znowu nabór. I teraz po raz kolejny ta procedura jest wszczęta, czyli Marek Ast i profesor Kotowski są w grze. Oczywiście scenariusz będzie dokładnie taki sam, czyli kandydatury zostaną przez Sejm odrzucone. Tu nie ma żadnych wątpliwości, no ale ta procedura musi się zakończyć. No i teraz padnie to słowo, którego do tej pory nie znałem.
Zakończymy jeden proces. Są w tej chwili dwie osoby zgłoszone. Musimy to wygłosować. Wiecie, że jest słowo wygłosować? Ja też nie. Zrobimy tę sprawę i w momencie, kiedy... Ale mówię do pani, bo pani pytanie zadawała. W momencie, kiedy zostaną te osoby przegłosowane, to w tym momencie podejmiemy... Znaczy mamy już decyzję podjętą, tylko chcemy zakończyć jeden proces. Ten proces zakończy się w styczniu. W związku z tym ciąg dalszy będzie bezpośrednio po.
Rzeczywiście, tak. Zaskoczenie. Ale chyba rozumiemy, co marszałek miał na myśli.
Ale musimy tę sprawę wygłosować? Nie wiem. Faktycznie, jeżeli już używać takiego żargonu, no to musimy tę sprawę przegłosować.
No tak. Byłoby może lepiej.
Dobra. Człowiek uczy się przez całe życie.
Tak, tak. Komunikat jest zrozumiały.
Korzystać z klasycznych wypowiedzi i klasyków. Dlaczego mówiłem o nowej sytuacji, która się otwiera? Po pierwsze, są wakaty już w Trybunale Konstytucyjnym. To jest po odejściu Krystyny Pawłowicz i sędziego, zaraz znajdę jego nazwisko oczywiście, bo na końcu mi wypada, Michała Warcińskiego, to będzie 6 wakatów. Jemu kończy się kadencja za 11 dni, bo 20 grudnia. 6 wakatów, czyli 6 miejsc do obsadzenia. Teraz przypomnijmy też historię bardzo pokrótce, bo państwo na pewno tę historię też pamiętają. Rzecz zaczęła się w końcówce rządów Platformy Obywatelskiej w 15 roku, kiedy za sprawą poprawki Roberta Kropiwnickiego przeszła taka możliwość czy próba wybrania dwóch sędziów trochę na zapas. Czyli było już wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość idzie po władzę i wybierzemy jeszcze dwóch sędziów oprócz tych 3 wybranych zupełnie legalnie na te miejsca, które się już zakończyły. Do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. Najpierw prezydentem został prezes Andrzej Duda, a potem Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę i wybrało 5 swoich sędziów. W to miejsce 3 prawidłowo obsadzonych, wstawiając 3 swoich. Prezydent Andrzej Duda nie odebrał od tych prawidłowo obsadzonych, nie tych na zapas, tylko tych prawidłowo głosowania, na ich miejsce wybierając innych. Stąd nazwa dublerzy tak się wzięła. No i ten stan trwał, uznawania, nieuznawania Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze wcześniej, a właściwie no już po tym wyborze oczywiście Beata Szydło, która nie publikowała orzeczeń, no to wszystko się działo i państwo doskonale te sprawy pamiętają. Finał jest taki, że kiedy obecna koalicja doszła do władzy, zaczęło się kończyć kadencje sędziów i nie ma wyboru nowych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę będzie tam 6 wakatów. W Trybunale w ogóle jest 15 sędziów. Żeby mieć większość, no to łatwo policzyć, potrzeba 8, a właściwie 8 sędziów, żeby tam mieć większość i żeby można było tym Trybunałem zarządzać. Teraz pytanie oczywiście, co z tym zrobić, jak sobie poradzić. Pytałem o to wczoraj profesora Marka Safiana, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, byłego sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeszcze wrócimy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo on niedługo ma wydać orzeczenie w sprawie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i właśnie to orzeczenie może otworzyć także drogę do tego, co dalej będzie się działo w Trybunale Konstytucyjnym. Pewnie, przepraszam, zaraz po Nowym Roku, ale na razie oddam głos profesorowi Safianowi.
Jest jeszcze, w moim przekonaniu przynajmniej, 2 sędziów dublerów, którzy w zasadzie zajmują w sposób nielegalny to stanowisko. W tej chwili jest 2 sędziów dublerów. Więc ja sobie pytanie, czy w tej sytuacji nie należy brać pod uwagę jednak wyboru 8 kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczymy oczywiście, jakie będzie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 18 grudnia będzie ogłoszony. Być może on będzie potwierdzał stanowisko Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Tak sądzę, że tak będzie. Już w końcu wiele lat temu, bo 10 lat temu sformułowane, z 3 grudnia 2015 roku, które stwierdza nielegalność wyboru trzech sędziów obsadzających miejsca już zajęte.
W największym skrócie, co ma orzec Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Sprawę tam oddała Komisja Europejska, która poszła do Trybunału, pytając, a co w Polsce się dzieje w sprawie Trybunału i jego orzeczeń? Bo Trybunał Konstytucyjny mówi, że prawo polskie jest ważniejsze niż prawo europejskie. I w tej sprawie ma właśnie zabrać głos Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co może być bardzo ważnym orzeczeniem w Polsce. Już w tej sprawie wypowiadał się w tym roku, to był marzec, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości. Zazwyczaj jest tak, że jak się wypowiada rzecznik generalny, to potem orzeczenia właśnie idą w tę stronę. Nie jest to reguła, ale myślę, że 90-kilka% orzeczeń właśnie tak wygląda. I on wtedy mówił, tu cytat, o bezprecedensowej rebelii, której dokonuje Trybunał Konstytucyjny w Polsce, przyznając sobie uprawnienia, których mieć nie powinien, także jeżeli chodzi o wydawanie niektórych wyroków. Więc jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej faktycznie pójdzie w tę stronę, 18 grudnia, przypominam, ma to orzeczenie być ogłoszone, i jednocześnie skończy się ta procedura, o której wspomniałem, czyli to, że AST i profesor Kotowski, Marek AST i profesor Kotowski będą odrzuceni w tej procedurze, to wtedy, dlatego mówiłem, że po nowym roku otworzy się okienko do tego, żeby sędziów wybrać niejako do nowego Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście to będzie zależało, co TSUE orzeknie i jak polskie władze do tego wyroku podejdą. Wiemy, że też podchodzą różnie. Całkiem niedawno wyrok w sprawie małżeństw jednopłciowych i premier tak powiedział, że akceptujemy i uznajemy, ale jednocześnie nikt nam tu nie będzie mówił.
Tak, nie będzie narzucał.
No więc to oczywiście sprawa nie jest taka prosta jak zwykle w tej polskim sprawach praworządności, ale no tak, to będzie także taki furtka dla władzy w Polsce, żeby powiedzieć, mamy tu wyrok TSUE i nie zawahamy się go użyć. I skoro TSUE może powiedzieć także, że orzeczenia wydane przez udziałem sędziów dublerów można uznać za sprzeczne z prawem Unii Europejskiej i tak dalej, nie wiem co, ale oczywiście tak trochę tutaj domniemuję, to można uznać, że otwieramy nowy rozdział w Trybunale Konstytucyjnym i wtedy wybieramy nowych sędziów. I wiem, co chcesz zapytać. No dobra, wybierzemy nowych sędziów, ale przecież pod osłoną nocy pan prezydent też może od nich...
Tak, mógłbym chcieć o to zapytać, tak, przyznaję.
Ślubowania nie odebrać, a właściwie nic nie zrobić w tej sprawie. I co wtedy? Jeszcze jeden z byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, czyli profesor Biernat.
Sejm powołuje, wybiera sędziów. Rola prezydenta polega wyłącznie na przyjęciu przysięgi. Prezydent tutaj nie ma żadnego ruchu. Tutaj nie ma żadnej analogii na przykład do roli prezydenta przy powoływaniu sędziów sądów powszechnych czy innych sądów. Znaczy sądów w odróżnieniu od Trybunału. Nie ma tutaj żadnej analogii na przykład do powoływania ambasadorów.
I przyjęcie. No, nie, ale pamiętamy prezydenta Dudę.
To było złamanie konstytucji, to był jawny delikt konstytucyjny. No tak się stało i świat prawniczy potępił prezydenta. Oczywiście nie miało to bezpośredniego czy nawet pośredniego wpływu na to, co się działo potem. Poza tym, że ci tak zwani quasi sędziowie, czy niby sędziowie, byli potem, można powiedzieć, stygmatyzowani, choćby w wyroku Trybunałów Europejskich, które uznały, że to są osoby, które nie spełniają wymagań przewidzianych dla sędziów.
No może i tak sądy europejskie mówiły i może i środowisko prawnicze w zdecydowanej większości też tak mówiło, choć tutaj też dodajmy, że prawnicy są podzieleni w tej sprawie, natomiast faktycznie prezydent Duda tak zrobił, czyli nie odebrał przysięgi od tych trzech poprawnie wybranych, o czym wspominaliśmy na początku, i zaprzysiągł, czy odebrał przysięgę od tych trzech wybranych na jej miejsce, zwanych dublerami. Co zrobi prezydent Nawrocki, tego oczywiście nie wiemy. Są różne rozwiązania rozważane, jak można by przysięgę od tych sędziów odebrać. Niektórzy twierdzą, że już sama ważność wyboru przez Sejm tu jest kluczowa. Oni mogą nawet złożyć oświadczenia przed notariuszem na przykład. I to już będzie wiążące. Są takie pomysły, nie wiemy, na które z nich zdecyduje się władza. Słyszymy, że jest jakieś porozumienie w tej sprawie liderów, którzy w końcu się spotkali i to porozumienie jest. Jaka będzie decyzja prezydenta? Można wnioskować trochę z narracji, którą przedstawiał Jarosław Kaczyński, oczywiście mówiąc, że on tego, co się będzie działo, nie uznaje.
Powstaje sytuacja, która jest z jednej strony komiczna, a z drugiej strony no mogę nawet użyć takiego słowa tragiczna, bo to, że oni nie uznają Trybunału Konstytucyjnego, a teraz chcą do niego wybierać sędziów, no to pokazuje na komizm tej sytuacji. Bo pokazuje, że oni twierdzą, że są demokratami, jednocześnie twierdzą, że to tylko oni mają prawo wybierać kandydatów i w ostatecznej konsekwencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest element tego poglądu, który oni w gruncie rzeczy głoszą, że po prostu jest część społeczeństwa, które ze względu na swoje poglądy nie ma prawa wybierać władzy. Może sobie głosować, ale władza nie może być przez nich wyłoniona i stosunek do Trybunału Konstytucyjnego jest po prostu konsekwencją tego poglądu.
No więc na pewno opozycja będzie przeciw tym kandydaturom, ale kluczowa tutaj będzie właśnie rola prezydenta, a właściwie podejście koalicji rządzącej do stanowiska prezydenta w tej sprawie.
No to już coś wiemy. Dzięki, właściwie inaczej, na podstawie tych wypowiedzi możemy wnioskować, a jak będzie naprawdę, Klaudiusz Slezak jeszcze zdąży nam opowiedzieć z pewnością. Klaudiuszu, wracając z kolei do słowa użytego przez marszałka Czerzastego, którego wcześniej nie znałeś, pan marszałek sam wahał się, czy można takiego słowa użyć. Pan Tomek zwraca uwagę, że przegłosować oznacza, że kandydaci zostali wybrani, czy też przegłosowani, a przecież pan marszałek nie może tego stwierdzić przed głosowaniem. Pewnie się zgodzisz z panem Tomkiem. Oczywiście wygłosować to też niedobre słowo, raczej należy poddać pod głosowanie. Albo po prostu zdecydować o wyborze. I tej wersji będziemy się trzymać, panie Tomku, razem z Klaudiuszem Slezakiem i mam nadzieję także marszałkiem Czarzastym. No bo zagłosować to tak jakbyśmy od razu deklarowali, że jesteśmy za. Przeciw głosować to wiadomo, jesteśmy przeciw. Chociaż słowa przeciw głosować chyba też jeszcze w Sejmie nie było. Nie pamiętam.
Nie, chyba nie.
Tak, ale słyszę tam głos sprzeciwu w tle lub jest to głos zgody, aprobaty na jakiś dłuższy spacer.
To jest głos zegarka, który mówi, wiesz, która jest godzina?
16:37 odpowiadam. Klaudiusz Slezak, dziękuję serdecznie za spotkanie. A u nas prognoza pogody, a jeszcze w pierwszej godzinie spotkanie z redaktor naczelną Radia Nowy Świat. Już teraz zapowiadam, bo o nowościach z przyjemnością państwu poopowiadamy. krzyżów i frontów obejmuje północne regiony kontynentu zwanego Europą. Tymczasem nad południową częścią tegoż kontynentu, a także nad Morzem Śródziemnym, jak informują synoptycy, zalega strefa wysokiego ciśnienia. Dlaczego o tym mówię? Bo taki układ spowodował, że niże kierują na północny wschód kontynentu, natomiast Europa Środkowa, w tym Polska, oddycha ciepłym powietrzem. Dzisiaj nad naszym krajem spore zachmurzenie, przejaśnienia tylko na północy i południu. Z południa docierają do mnie fotograficzne obrazki, pocztówki pięknego zachodu, czerwonego zachodu słońca. Natomiast strefa opadów przesunęła się na wschód, a od zachodu zbliża się kolejny przelotny deszcz. Wieje słaby lub umiarkowany wiatr, obniżający nieco temperaturę odczuwalną. W górach wiatr nieco silniejszy, w porywach do 50, a nawet 70 metrów na sekundę. Na termometrach w Zakopanem powyżej 5 stopni, ale powyżej zera. Natomiast w Legnicy powyżej 12 stopni Celsjusza. I już Państwo wiedzą, gdzie jest najchłodniej i najcieplej. Przed nami kilka ciepłych dni z temperaturą maksymalną dość nietypową, jak na ostatnie dni astronomicznej jesieni. Na przeważającym obszarze kraju będzie 10, a na południu od 10, 11 do nawet 13 stopni Celsjusza. Jak wynika ze statystyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostatnio podobna sytuacja miała miejsce w 2006 roku. Wtedy na południu zanotowano 14, a nawet 17 stopni Celsjusza. Czy czują się Państwo wyjątkowo? Za 19 minut 17, tu popołudniówka, to Ameryka. My za chwilę z redaktor naczelną się spotkamy. I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
La 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 la
Jacek przed momentem dał mi do myślenia, bo zapytał, czy ja dobrze przeczytałem, że od 50 do 70 metrów na sekundę powieje, ja mam napisane, że powieje wiatr od 50 do 70 metrów na sekundę. Rzeczywiście po przeliczeniu wychodzi 250 km na godzinę.
To kiedy tak ma wiać?
Chyba nigdy, mam nadzieję. Nigdzie. Tylko zaszła pomyłka... Nigdzie. Zaszła prawdopodobnie pomyłka w raporcie synoptyka. Za co serdecznie w imieniu synoptyka oraz swoim własnym przepraszam, bo tak też trochę cytuję te raporty, powołując się na...
zaśpiewać, ludzie się mylą. Na melodię ludzie listy piszą. No, ludzie
zdarza się,
też
od 50 do 70 prawdopodobnie tak. Chodzi o kilometry na godzinę. Bardzo dziękuję za czujność i przepraszam, że ja tak to bezwiednie. I tu mają państwo dowód na to, że ja tych prognoz nie tworzę, bo państwo mają czasem takie podejrzenia, że ja mogę coś na przykład załatwić, jakiś deszcz wygłosować.
Wiesz, że mamy mało czasu.
My? No, mam nadzieję, że przed nami jeszcze długie lata.
Ja chcę na początek powiedzieć, żeby osoby, które nie lubią, jak ja tu przychodzę, żeby nie wyłączały radia, bo ja mam dzisiaj naprawdę ciekawe rzeczy, nowości. Przynajmniej na początku nie będzie o szaliku, potem się zobaczy, ile nam czasu zostanie, ale chciałam przyjść zupełnie z inną wiadomością, żeby to moje spotkanie nie kojarzyło się, moje przyjście tu jednoznacznie.
Redaktor naczelna Radia Nowy Świat, Magda Jeton w studiu, to ja tylko dodam, żeby wszystko było jasne.
Bo mamy, proszę państwa, nowości w naszym sklepiku.
Tak jest.
To jest cała seria czarno-biała, elegancka, piękna. Zacznę od rzeczy, która być może dla niektórych z państwa będzie rzeczą kontrowersyjną. Ale parafrazując powiedzenie z PRL-u, którego dobrze nie pamiętam. Co było dźwignią handlu?
Reklama.
A, reklama. A ja chciałam powiedzieć, prowokacja dźwignią handlu.
Lepsze, oczywiście.
No więc chcę powiedzieć, że cztery punkty, czyli cztery przedmioty, a właściwie cztery tematy. Pierwszy temat i przedmiot to są skarpetki. W zestawie jak zwykle skarpetek, pary skarpetek, jest lewa skarpetka i prawa skarpetka. Mhm. U nas też są dwie i mają napis ja prawak i ja lewak. To jest taki duet. I jeżeli ktoś szuka równowagi na tym świecie i pomyśli sobie, że Radio Nowy Świat łączy, a nie dzieli, to sobie kupi takie skarpetki i ostentacyjnie będzie je nosił. A jeśli ktoś uważa, że jest absolutnie zdecydowanym na przykład lewakiem, to kupi sobie dwie pary skarpetek, weźmie sobie dwóch lewaków, a dwóch prawaków odda sąsiadowi, komuś, albo coś z tym zrobi. No nie wiem, ale albo się przekona, bo jak mu się zabrudzą lewaki, to może będzie zmuszony założyć prawaki. No i do tych skarpetek jest czapka. Czapka nie ma żadnego napisu. Jest bardzo piękna i elegancka, z dyskretnym naszym logotypem. Naprawdę dyskretnym. A w ramach kontynuacji ja lewak, ja prawak, powstał kubek termiczny ja kubek. Czyli wszędzie ja. Ja lewak, ja prawak, ja kubek. Bardzo on jest interesujący, bardzo w zacnej firmie wyprodukowany, dobrej jakości i piękny, naprawdę jest piękny. I następna sprawa, że skoro jesteśmy przy kubkach, to mamy jeszcze trzy kubki redaktora Mana, też z serii czarno-białej. Jest pierwszy, to jest flet lub ślad na śniegu, jak kto woli. Drugi fortepian klawiszowy zimowy, a latem żaglówka. On jest bardzo ciekawy. Fortepian klawiszowy zimowy. Latem żaglówka. I trzeci kubek, marakas bezprzewodowy. To może wyglądać też na mikrofon bezprzewodowy, ale tak już nie zatytułował tego kubka Wojciech. Ale ja dodam, że to ten marakas wygląda trochę jak mikrofon. Wszystkie w stylu nadredaktora, naprawdę piękne, eleganckie, biało-czarne kubki. Czyli skarpetki, prawak-lewak, jakubek, kubek termiczny, piękna czapka i trzy kubki okolicznościowe zaprojektowane przez Wojciecha Mana. Bardzo zachęcam, żeby wejść do naszego sklepu na naszej stronie. Trzeba wejść na naszą stronę, a potem tam wybrać sklep. i wtedy wszystko będzie jasne.
Tak, to prawda. Ja miałem się nie odzywać, więc nic nie komentuję cały czas.
Dobrze,
ale
ja prawie miałam zakończyć.
Już mnie rozrywa.
Bo jeżeli teraz już te osoby, które nie lubią, jak ja tu występuję, posłuchały, to już mogą na chwilę się odwrócić, bo ja teraz będę na ten temat. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dostałam taki mail, gdzie pani mi powiedziała, że te moje żebrania są żenujące. I zaproponowała, żebym się raczej zajęła innymi rzeczami, czyli robieniem programu i tu wiele punktów, co powinno się w tym programie znaleźć. Więc ja muszę powiedzieć, że zgadzam się tylko z jednym punktem tego maila, to znaczy, że pani mnie nie lubi, ale jeśli pani mówi, że to jest skuteczne, to nie mogę się, czyli moje wystąpienia, nie mogę się z tym zgodzić, bo już w tej chwili przybyło 363, to było przed południem, znaczy w południe, nowych patronów i ponad 11 tysięcy, więc liczby mówią za siebie. Być może ja się już uprzykrzyłam państwu, z tym się mogę zgodzić, ale ciągle liczę, że dziś radio otworzył ktoś inny i na przykład nic nie wie. To ja powiem, że zespół wymyślił, i mnie zatrudnił, zaangażował do tej roboty, że zrobimy taką odwrotność kalendarza adwentowego. I on się będzie nazywał kalendarz szalowy. I codziennie zdajemy relację, jak się ma nasz szal, który i niestety czy stety ja robię własnoręcznie. I teraz każdy patron ma swój rządek. Jak przybyło w pierwszy weekend, który się skończył 1 grudnia, a zaczął się pod koniec listopada, ten weekend, to przybyło 176 patronów, to naprawdę miałam całą kupę roboty, bo musiałam ten szalik robić i jeszcze do tego wymyślono tu, że mężczyźni to będzie kolor czarny, kobiety czerwony, szare, osoby, które nie chcą się ujawniać, czyli są anonimowe, oraz kolor fioletowy wprowadziliśmy później, bo to jest on odzwierciedla osoby, które wpłacają bezpośrednio na nasze konto. Nowe osoby. No i tak codziennie opowiadamy, ile tych rządków przybyło i już mamy ich naprawdę sporo. Szal zbliża się do 3 metrów.
I jest zbyt cenny, żeby go przynosić do studia, pani redaktor,
tak.
Dzisiaj.
I ja bardzo przepraszam szalu. Wszystkich, którym jest przykro, jak ja wchodzę. Postaram się już skończyć.
Pani Dorota pyta, czy pani, która przesłała ten list, jest patronką?
Jest.
Odpowiedź na pytanie została
tak,
udzielona.
Jest.
Tak. Czy w skarpetkach lewakach można chodzić w prawo?
Można.
Czy czapka ma dwie strony, lewą i prawą?
Nie sprawdziłam.
Czy Jakubek można posiadać, nie mając na imię Jakub?
Można. Bo można mieć ja.
Po prostu ja, w swoim imieniu.
Ja.
Tak,
ja.
Cała cywilizacja
ja,
nasza
ostatnio.
Ja, bo to
jest przecinek. Ja, przecinek, prawak. Ja, przecinek, lewak. Ja, przecinek, kubek.
Kubek, dokładnie. Także proszę państwa, proszę się tymi szczegółami nie przejmować, tylko odwiedzać sklep Radia Nowy Świat typu shop. Zawsze to podkreślam, bo w adresie, czy też w nazwie sklepu jest shop, tym bardziej proszę tam zaglądać, przeglądając nowości oraz te produkty, które są już od jakiegoś czasu, też proszę przeglądać. A o innych działaniach z patronami i dzięki patronom prowadzonych też państwu jeszcze dzisiaj będę opowiadał. Możemy tylko, chyba możemy zdradzić, że mamy taki chytry plan, żeby zatelefonować do kilku osób, które od niedawna patronują Radiu Nowy
tak,
Świat.
Tak, bo to jest ciekawe. Co to się stało? Co to się stało, że ktoś słucha nas od początku, ponad 5 lat i nagle przedwczoraj wpadł na pomysł, że zostanie patronem. A w ogóle to chciałam powiedzieć z tego maila, który tu cytowałam, to ta osoba napisała, że uważa, że patron, czy nasz słuchacz jest na tyle świadomy, że nie trzeba mu przypominać o wpłacaniu, ponieważ wie, że mu się kończy patronat i wie, że powinien zapłacić. No więc ja chciałam powiedzieć w obronie wszystkich, którzy są świadomi, bo wydaje mi się, że ja też jestem świadoma, a mimo wszystko zdarza mi się tak zwana pomroczność jasna, czyli że coś przeleci, przeminie i człowiek przegapi. No to jest ludzka cecha. Więc ja właśnie, a